Witajcie, nazywam się Michał Kurzunowicz i opowiem Wam, jak odstylować naszą aplikację oraz jakie są standardowo dostępne kontrolki Windows Phone 7. W pierwszej części przybliżymy sobie temat stylowania. Na początku skupimy się na podstawach, pokażemy, jak zmienić kolor tła, jak zmienić kolor i czcionkę napisów, a także jak zmodyfikować prosty napis. Później przyjrzymy się, czym są resources, czyli zasoby, jak je stworzyć i wykorzystywać, a także wyszczególnimy sobie zasoby globalne, lokalne oraz zasoby telefonu. Następnie stworzymy własne style i przypiszemy je do obiektów oraz zobaczymy, jak uniknąć powielania kodu przy użyciu stylów bazowych. Na koniec tej części zobaczymy, jak działa dzieliczenie pewnych właściwości w hierarchii XAML. Przejdziemy od razu do Visual Studio. I w projekcie, który sobie już wcześniej przygotowałem, mam tutaj zdefiniowane text block i button, który mamy tutaj, jak widać. Będą potrzebne do naszej prezentacji. Kolory kontrolek czy napisów w środku możemy zmieniać dzięki foreground brush, tak naprawdę to powinno się nazywać, ze względu dlatego, że foreground, tak samo jak i background, a w tym wypadku tutaj już bezpośrednio nazwany border brush w batonie, to jest obiekt typu brush, a nie kolor, czyli tak jak w tym wypadku tutaj podajemy, czy tak jak podajemy tutaj. Tak naprawdę w tym wypadku ten kolor jest zamieniany na brush, tylko że my tego nie widzimy. W tym momencie w tekst bloku widnieje tylko jeden napis, witaj WP7, który przybiera kolor, ten, który jest podany w samym tekst bloku. Tak samo wielkość jego czcionki. Jeżeli odkomentujemy sobie tutaj te dwie linie, to zobaczymy, że zastosowałem tutaj obiekt typu run, który może przyjmować różne właściwości typu font family, font size, font stretch, foreground color również, czy tekst, który definiujemy tutaj jako content. Przypisałem tym dwóm runom troszeczkę inne cechy niż pierwszemu napisowi, ze względu na to, żeby pokazać, że można nadpisać foreground, który jest przypisany do tekst bloka, właśnie tym runem. A dzięki temu również można spowodować, że napis w jednym tekst bloku może wyglądać inaczej. Innym typem brusha, na przykład tutaj, jest border, dzięki któremu możemy zmienić kolor tej obwódki guzika, na przykład na, powiedzmy, czerwony. Żeby udowodnić to, że tak naprawdę jest to brush, wystarczy odkomentować tę linię i zobaczyć, że przyjmuje on linear gradient brush, od razu zaczął być widoczny, w którym tak naprawdę definiujemy start point i end point, czyli miejsce, skąd się zaczyna gradient, czyli od 0,0, czyli lewy górny róg, prawy dolny róg. Tutaj to przyjmuje, to są oczywiście punkty i one przyjmują wartości dublowe. A w środku definiujemy sobie gradient stopy, które precyzują kolor oraz offset, czyli położenie, w którym tak naprawdę dany gradient stop ma się zacząć. Oprócz tego mamy jeszcze inne typy pędzlów, na przykład radial albo image brush, które oczywiście troszeczkę działają inaczej. Oprócz samych kolorów i czcionek, które możemy zmieniać tutaj, możemy również zmieniać tutaj, tak jak dokładnie w ten sam sposób, możemy zmienić wygląd naszego bloka poprzez stworzenie transformacji. Zmienimy tutaj tekst blok. Kropka. Czemu on nie doskoczy z tego robi? Tak, kropka render transform. I dodamy do niego rotate transform z angle powiedzmy 50. Zamkniemy. I od razu widać, że nasz text block zaczął się obracać. Ważną jeszcze rzeczą jest tutaj, żeby zwrócić uwagę na render transform origin, który warto ustawić, znaczy w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, oś obrotu, w tym wypadku jako środek naszego text bloka, a nie punkt 0,0. Standardowo jest wpisany 0,0. Ale usuniemy sobie ten render transform ze względu na to, że troszeczkę nam tutaj bruździ i przejdziemy do resource'ów. Tak naprawdę mamy trzy typy resource'ów, tak jak wspomniałem wcześniej. Globalne, lokalne i zasoby telefonu. Zasoby telefonu zostały stworzone na potrzeby tego, by można było ujednolicić wygląd aplikacji we wszystkich aplikacjach danego telefonu. Dzięki temu, że możemy sobie wybrać w danym miejscu na przykład Phone Accent Brush albo Phone Accent Color, tudzież Background Brush i Background Color, możemy wpływać na to, jak nasza aplikacja będzie kolorowana. Jeżeli zmienimy sobie tutaj w tym wypadku foreground całej naszej strony na statyczny zasób o nazwie Phone Accent Brush, to od razu zobaczymy, że zmienił się kolor naszego napisu tutaj, który automatycznie ten napis dziedziczy ze strony. Innymi typami zasobów są zasoby lokalne, w tym zasobie na przykład nie mam jeszcze nic, ale ten zasób jest lokalny dla jednej strony. Ten zasób z kolei jest lokalny tylko dla tego stack panelu, zaraz zobaczymy, jak on działa. Oraz zasób drugi lokalny dla grida. One mają tą samą nazwę, tylko po to, żeby można było pokazać, że mogą mieć tą samą nazwę, przypisać je do dwóch różnych obiektów w zupełnie innym miejscu i że będą miały inne właściwości. Innym typem, czy właściwie miejscem, gdzie możemy definiować nasze zasoby, jest miejsce globalne, Application Resources, które jest dostępne dla każdej strony, czy dla każdego obiektu XAML w naszej aplikacji. I już przygotowałem sobie tutaj pewne style. Tych stylach mamy główny, bazowy, który definiuje target type jako UI element. Normalnie można definiować różne typy obiektów, do jakich ma być dany styl przypisany. Na przykład dajmy na to zdefiniuję to tutaj nie chcę podpowiadać. Target type i możemy zobaczyć, że podpowiada wszystkie typy, jakie są dostępne kontrolę w naszej aplikacji. Oprócz tego, że możemy tutaj nadawać style konkretnym klasom, możemy również nadawać style klasom bazowym. Na przykład button base, który nie był pokazany, ale nie mówi, że jest to jakikolwiek błąd. Dzięki czemu możemy nadawać ten styl każdemu buttonowi, który dziedziczy po button days, na przykład hyperlink button albo zwykły button. Możemy również nadać mu jeszcze większy większe możliwości czy większą dowolność, tworząc jako target type UI element, co wykonałem zresztą tutaj. Dzięki temu stworzyłem oprócz tego jeszcze trzy różne style. Pierwszy styl oczywiście bazuje, tak samo przypisujemy to według static resource, styl bazowy, który target type ma ustawiony na button. Zmienia mu background na czerwony. Mamy drugi styl, który też jest bazowany na stylu bazowym, z tym, że zmienia styl text bloka i zmienia mu property font weight na bold. Kolejnym stylem, który już sobie tutaj zrobiłem, jest styl z transformacją, ponieważ można, używając elementów zamiast atrybutów, zdefiniować także setter dla render transform. Dlatego wcześniej pokazywałem transformację. Równie dobrze można tu zdefiniować także i tekst naszego tekst bloka i ustawić w ogóle na przykład Hello, na to. Dzięki temu teraz ten styl, po przypisaniu go do jakiegoś z naszych elementów, będzie już posiadał te trzy właściwości ustawione. Spróbujemy to sobie teraz zrobić. To nam za bardzo nie jest potrzebne. Przejdźmy do naszego text bloka. Zmieniamy w nim font weight, czyli jak to tam. Ustawimy sobie teraz style, równa się static resource, styl napisu. I od razu widzimy, że cały nasz tekst został zamieniony ze względu na to, że wcześniej nie przypisaliśmy żadnemu z tych elementów żadnego font weight. Spróbujemy także zmienić to w batonie. Zrobimy sobie teraz style static resource styl guzika, bodajże guzika, dobrze pamiętam, i od razu został przypisany mu ten styl. Tak jak pamiętamy, tutaj zmieniłem opacity. Jeżeli teraz w tym miejscu zmienię sobie opacity na powiedzmy 0,25 na ćwierć, to zobaczymy, że jeszcze mniej widoczne są nasze elementy. Oba te elementy mają przypisaną tą samą wartość opacity, właśnie dzięki temu, że bazowaliśmy na tym stylu. Powoduje to oczywiście, że dużo mniej kodu trzeba napisać. Nie trzeba powielać tych samych setterów do innych styli. I równie dobrze możemy także i ten styl wykorzystać gdzieś indziej. Na przykład równie dobrze możemy sobie tutaj przypisać styl bazowy. Wtedy zobaczymy, że dalej nasze opacity jest bardzo małe, ale nasz napis stracił właściwości bolda. To tutaj. Teraz, żeby pokazać, że możemy zrobić różne rzeczy z tymi napisami, spróbujemy sobie przypisać ten styl tutaj. Jak widać, oczywiście font weight jest tutaj bold. Możemy go zmienić na extra black na przykład. To chyba nie zmieniło, to może na medium. Od razu się zmienia. Sprawdzimy. Teraz w stack panelu tutaj mamy text block, któremu mogę nadać też styl static resource i wpisać styl napisu 2. I od razu tutaj zmienia się styl naszego napisu. Zgadza się? Zgadza się. W Wracając do phone accent brush, ustawiliśmy to już tutaj. Teraz przypisaliśmy mu nowy kolor. Spróbujemy sprawdzić, czy faktycznie to działa. Uruchomimy sobie naszą aplikację. Zobaczymy, że mamy ten tutaj guzik. Tutaj mamy niebieski napis naszej na My Application. Wrócimy do ustawień i zmienimy kolor akcentu na, dajmy na to brązowy. Teraz został to zmieniony. Wrócimy sobie i zobaczymy, że w naszej aplikacji ten kolor został już zmieniony. No daje to bardzo dużo, ponieważ, tak jak powiedziałem, możemy spowodować, że nasz telefon, czy w ogóle telefon, będzie miał w każdej aplikacji ten sam styl kolorów. Równie dobrze oczywiście możemy zmienić akcent. Wtedy będą jasne, ciemne napisy na białym tle, ale jest to niepolecane ze względu na to, że te wyświetlacze dużo mniej energii pobierają, jeśli mają ciemny schemat koloru. Ostatnią rzeczą, o której chciałem wspomnieć, to dziedziczenie właściwości. Takich jak na przykład tutaj w telefonie mamy zdefiniowane właśnie foreground, font size i font family. Są to przypisane kolory, które są z zasobów telefonu. Ale jeżeli przyjrzymy się, to po usunięciu tego nasz napis znika. Dlaczego? Dlatego, że defaultową wartością koloru dla tekst bloka jest czerń. Więc jeżeli tutaj zmienimy sobie tło naszego grida na white na przykład, to już zobaczymy, że nasz napis tutaj jednak widnieje. Możemy zrobić troszkę jakiś inny, wtedy faktycznie ten page name też tam widać. To jest jedno. Teraz, jeżeli się przyjrzymy, to nic nie zmieniło się tutaj, mimo że zmienialiśmy w naszej aplikacji. Dlaczego? Ponieważ to się nazywało Property Inheritance, czyli dziedziczenie właściwości, a naszym kontrolkom przypisaliśmy już jakieś style. Jeżeli teraz te style usuniemy, to tam jeszcze tutaj kolor został. No właśnie. Najpierw mieliśmy styl napisu, chociaż on nie powinien zmienić koloru, bo to jest lokalne ustawienie. Dokładnie. Dopiero teraz zmienił się kolor, a ponieważ był to akcent, jeszcze tylko tutaj sobie szybko zrobię setter property ten napis. Zrobimy to tutaj. Foreground value, powiedzmy, nie będzie taki. Wracamy. Jest czarny. Zmienimy styl napisu na ten. I tak jak widzimy, kolor jest inny. Jeżeli teraz tutaj napiszemy sobie foreground kolor, dajmy na to blue, to oczywiście lokalne ustawienie nadpisuje ustawienie stylu. Jeszcze jest jeden problem. W batonie możemy sobie, jest zdefiniowany font size. Każdy guzik ma zdefiniowany font size i nawet jeżeli tutaj zmienimy font size w aplikacji na, dajmy na to 15, to można zauważyć, że zmieni się ten rozmiar w niektórych miejscach, na przykład tutaj mamy zdefiniowany font size, teraz to odsunę i tutaj zmienimy jeszcze na white, wtedy będzie to widać, od razu jest widoczna zmiana. Możemy zrobić 45 i to się powiększa. W guziku absolutnie nic się nie zmienia. A to dlaczego? Dlatego, że guzik ma predefiniowany team style czy team settings ze względu na to, że napis w guziku telefonu deweloperzy Windows 7 stwierdzili, że powinien być czytelniejszy. Więc dopiero jeżeli tutaj zmienimy font size i ustawimy na 14 na przykład, to ta zmiana będzie widoczna. Tak samo jeżeli byśmy to zrobili w stylu guzika, to też zobaczymy, że się on zmieni. Wystarczy, że zrobimy tutaj setter, ustawimy font size i damy 45. Już tutaj ten font size jest przypisany. Czyli idąc od góry, na początku mamy ustawienia lokalne, które mają pierwszeństwo przed ustawieniami stylów, nad ustawieniami team, nad ustawieniami property inheritance, czyli dziedziczenia tych właściwości, a na końcu zostają wartości predefiniowane, defaultowe. To wszystko, jeżeli chodzi o style. Przejdźmy do naszej prezentacji. W części drugiej przyjrzymy się kontrolkom, z jakich możemy skorzystać na platformie WP7. Aby ustandaryzować nowe i dość przejrzyste podejście do prezentacji aplikacji na telefonie, różnią się one od kontrolek, które znajdziemy w normalnej wersji Silverlight. Application Bar, czyli w skrócie App Bar, pozwala ujednolicić sposób wyświetlania guzików, a także menu. Toggle Switch to typowy guzik przypominający działaniom checkbox. Date Picker i Time Picker pozwalają wybrać odpowiednią datę i czas. Textbox razem z Password Box to jedyne kontrolki, które pozwalają skorzystać z klawiatury telefonu. Przejdźmy do Visual Studio i zapoznajmy się z Application Barem. Application Bar w każdej standardowej, w każdym projekcie jest na dole zakomentowany. Możemy go odkomentować i bezpośrednio zacząć z niego korzystać. Niestety, problemem staje się to, że do guzików, których możemy mieć maksymalnie 4, potrzebne są ikonki. Te ikonki można było pobrać z internetu w postaci icon packa, teraz są elementem Expression Blend. A także można je znaleźć w przykładowych projektach toolkita. Jeżeli jednak już mamy swoje ikonki, które równie dobrze możemy zrobić sami, wtedy trzeba pamiętać, że format tych ikonek nie może przekraczać 48 pikseli, a szerokość obrazka, który jest w środku, 26 pikseli. W momencie, gdy dodamy te zdjęcia czy ikonki do naszego projektu, trzeba zwrócić uwagę na to, by zmienić ich build action z resource na content, dzięki czemu application bar będzie mógł je rozpoznać. Tak jak wspomniałem przed chwilą, możemy mieć od 0 do 4 ikonek, a menu items oczywiście nie musimy ich mieć, ale lepiej, żeby nie przekraczały 5 ze względu na to, że mogą się nie mieścić na stronie i mogą być zbyt małe. Guziki mają także tekst, który jest pomocniczy. Tak samo zresztą jak menu item. Warto zwrócić uwagę na to, że menu itemy tekst swój zawsze pokazują pisany małymi literami. Zdarzenia obsługuje się w bardzo prosty sposób. Wystarczy kliknąć tutaj i same są zdarzenia generowane. Zobaczmy, jak to wygląda. Application Bar otwieramy tutaj i możemy zobaczyć menu itemy. Guziki są wyświetlane tylko i wyłącznie w tym miejscu, nawet jeżeli przekręcimy nasz wyświetlacz. Nie wiem, z jakiego powodu jednak w emulatorze występują jakieś dziwne rzeczy, które powodują, że nasze guziki nie chcą się odwracać, ale wystarczy, że zmienimy Supported Orientations z Portrait na Portrait or Landscape i Application Bar powinien sam zadbać o to, by odwracać ikonki tak, by były czytelne dla użytkownika. Oprócz tego Application Bar pozwala na zmianę opacity. Najlepiej w celach optymalizacyjnych używać jeden, wtedy jest całkowicie widoczny. Pół, wtedy jest półprzeźroczysty, bądź zero. Wtedy wyświetlane są same ikonki. Możemy to nawet zademonstrować. Tak jak wspomniałem, te zniknęły ze względu na to, że są białe. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o Application Bar. Może jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że zastosowanie takich guzików na przykład bardzo by się przydało w odtwarzaczu multimedialnym, który wtedy miałby na przykład trzy guziki, jeden wstecz, drugi odtwórz i następny utwór. No, oczywiście ikonki, tudzież same te application bar ikony można także nazwać, dzięki czemu będziemy mogli się oczywiście do nich odwołać w naszym kodzie C#. Tak jak widać, mamy bezpośredni do nich dostęp. No dobrze, przejdźmy do drugiego projektu, w którym zademonstruję podstawowe kontrole typu toggle switch, date picker, time picker i textbox i password box. Od razu je zademonstruję. W prawym górnym rogu mamy time picker, tutaj mamy drugi time picker, który jednak się różni sposobem wyświetlania daty, a także sposobem wyboru daty i godziny. W tym wypadku możemy zmienić naszą stronę, którą chcemy wyświetlać jako wybór daty bądź godziny. To jest standardowy sposób wybierania godziny. I jak widać, jeszcze do tego na dole został wykorzystany Application Bar, by móc zatwierdzić nasz wybór. Date Picker nie różni się wiele ideą. Także przy pomocy pewnej karuzeli możemy wybrać datę, która nas interesuje. Również zatwierdzamy to w Application Barze guzikiem. Toggle switch w tym wypadku przy stanie checked, który zresztą ma foreground wybrany jako akcent aktualny telefonu, ma tylko dwa stany i w zasadzie dwa zdarzenia: checked i unchecked. W moim wypadku, dla przykładu, pokazałem, że można także zmienić sposób wyświetlania daty. Warto jednak zwrócić uwagę na to, żeby zmieścił się on na naszej stronie. Na dole mamy textboxy. Nie różnią się one niczym specjalnym od zwykłych textboxów, które mamy w normalnym Silverlight'cie, poza tym, że wyświetlana jest klawiatura, która pomaga nam wprowadzić tekst. To jest textbox, to jest passwordbox. Tak jak widać, od razu w passwordboxie są chowane litery celem naszego bezpieczeństwa hasła. Przejdę więc do kodu. Toggle switch, tak jak powiedziałem, jak każdy guzik posiada content, można do niego coś tam włożyć albo tekst. Posiada dwa zdarzenia, które też możemy bardzo prosto zdefiniować. Nie tutaj. Tutaj. I tak jak widać, do jednego z naszych date pickerów, czy w zasadzie do date pickera, przypisujemy nowy format daty. Wracając do głównej strony, date picker z kolei pozwala na wpisanie headera, dzięki czemu pokazuje się tutaj jego opis. Time Picker, który zademonstrowałem tutaj, pozwala na wybór strony, do której, czy w zasadzie po prostu Time Picker pozwala na wybór strony, do której chcemy się przekierować w momencie, gdy próbujemy wybrać jego datę bądź godzinę. Przygotowałem specjalnie do tego stronę. Jest ona tutaj. Tak jak widać, jest to bardzo prosty guzik z napisem bieżąca, czyli bieżąca godzina, i on w naszym wypadku przypisuje do właściwości Volue, który jest implementacją interfejsu iDateTimePickerPage, wartość DateTimeNow i cofa do poprzedniej strony. Co do textboxa, no tak jak powiedziałem, nie różni się on wiele od normalnych textboxów. Textbox zwykły pozwala na text wrapping, password box już nie ma takiej funkcjonalności, no w zasadzie i po co. Warto zwrócić uwagę na sposób wpisywania formatu daty dla date pickera, tak samo jak i time pickera, który ma jeden nawias więcej w zamlu, w C-Sharpie już tego problemu nie ma. Oczywiście można wpisywać dowolne formaty daty bądź czasu wedle naszych potrzeb. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o podstawowe kontrolki. Przejdźmy do naszej prezentacji. W ostatniej już części zobaczymy przeróżne kontenery. Najpierw poznamy te podstawowe, obecne nie tylko w Silverlight dla WP7, a później poznamy te przystosowane do aplikacji mobilnych, czyli List Picker, Pivot i Panorama. Jak zwykle przejdziemy bezpośrednio do naszego środowiska deweloperskiego. W przygotowanej przeze mnie aplikacji mamy już gotowy projekt. Mamy przede wszystkim grida. Grid w tym wypadku ma tylko zdefiniowane kolumny. Definiuje się to właśnie w taki sposób, jako oczywiście właściwość z pewnymi definicjami kolumn. Można im tutaj ograniczyć szerokości, ale nie będziemy się nad tym skupiali, nie jest to aż tak bardzo istotne. A bardziej istotnym jest to, jak jest wyliczana szerokość naszego grida. Są trzy sposoby na wyznaczenie szerokości. Albo poprzez bezpośrednią wartość czy ilość pikseli, na przykład w tym wypadku możemy sobie zrobić 150. Jest to zresztą tutaj widoczne. Albo przez podział ilościowy pozostałego miejsca. W tym wypadku gwiazdka oznacza to, że jeżeli ta kolumna będzie miała jedną szerokość, ta będzie miała dwie takie szerokości, a ta znowu tylko jedną. Oczywiście możemy to zwiększyć na przykład do 10, wtedy ta będzie zajmowała 330 na 12, czyli tam około 27 pikseli, czyli to będzie miało 270, a to po 27. Ale została jeszcze jedna możliwość. Może być tutaj auto. Wtedy w tym wypadku ta kolumna dostosowuje się do najdłuższego wiersza tego kontenera, który jest w środku. Czyli w tym wypadku jest to stack panel. Grid, oprócz tego, że ma kolumny, musi jakoś zdefiniować, jakie jego dzieci będą się zachowywały w tym gridzie. Dlatego istnieje coś takiego jak attached properties, które pozwalają na określenie w dzieciach pewnych własności, które są, można by powiedzieć, przyczepione przez ich rodziców. W tym wypadku na przykład mamy tutaj grid column 0 zdefiniowaną, dzięki czemu możemy określić, że ten kontener będzie w pierwszej kolumnie grida. Równie dobrze może być oczywiście w pierwszej, przepraszam, w drugiej, ponieważ indeksacja idzie od zera. W trzeciej to znaczy czwartej. Albo możemy na przykład określić column span, czyli na ile kolumn ma dana kontrolka się rozszerzyć. W tym wypadku ona jest rozszerzona na całą szerokość, mimo że tego nie widać, ponieważ oczywiście te elementy są zbyt wąskie. Oprócz kolumn oczywiście również mamy wiersze, ale już nie będę wspominał o wierszach, bo bardzo łatwo wywnioskować, że to wszystko jest analogiczne. Warto jednak wiedzieć o tym, że grid jest jednym z najczęściej używanych kontrolek. StackPanel zresztą też często jest używany, ponieważ jego działanie określa orientation. Na przykład możemy zmienić teraz to na horizontal i on wszystkie swoje kontrolki, które ma jako dzieci, układa w tym momencie jedna koło drugiej w prawą stronę. Ale wróćmy do w pionowej orientacji. Zobaczmy, jak się zachowuje nasza aplikacja. W tym wypadku mamy tutaj items control, to jest pierwsza lista. Tutaj mamy list box. Trzeci to jest scroll viewer z items control w środku, a ostatni to jest scroll viewer ze stack panelem w środku. Żeby zauważyć pewną różnicę, pierwszy items control, mimo że przechowuje elementy, nie można ich ani wybrać, ani poruszyć. Drugim jest listbox i możemy wybrać element. Oczywiście można to obsłużyć poprzez odpowiednie eventy, ale równie dobrze można przesuwać tą listę. W trzecim z kolei wierszu, w trzeciej kolumnie mamy scroll viewer, który ma items control w środku i pozwala nam to przewijać jego dzieci, ale niestety nic wybrać nie możemy. W trzecim zachowuje się to bardzo podobnie. Stack panel w tej orientacji jest bardzo podobny. Pozbędziemy się tego scroll viewera w tym momencie. Jednego i drugiego, tak samo reszty naszych elementów, które tutaj mamy. I przejdziemy do combo boxa. Combo boxa i list pickera, które są bardzo podobnymi kontrolkami. Jednak mają drobne różnice, przede wszystkim w wyglądzie, a list picker jeszcze oprócz tego ma ograniczenie na ilość elementów oraz jest bardziej intuicyjny dla samej aplikacji mobilnej, dlatego mimo wszystko nie powinien przechowywać zbyt wielu elementów. Combo box z kolei ma możliwość przewijania swoich obiektów, a także wyboru jednego z nich. To w zasadzie tyle. Przejdźmy wobec tego do pivotu i panoramy. Żeby stworzyć kontrolki panoramy i pivotu, możemy to zrobić bardzo łatwo, tworząc nowy projekt, wybierając odpowiedni rodzaj aplikacji, jaką chcemy stworzyć. Może to być albo panorama, albo pivot. Tak jak widzimy, od razu pokazuje nam template. Nie będziemy na razie tego tworzyć, bo nie ma potrzeby. Co tutaj mamy? Generalnie od razu przy takiej aplikacji mamy stworzony pivot, który nie jest częścią kontrolek samego Silverlighta, ponieważ jest to specjalnie stworzone do WP7. Pivot przyjmuje tylko i wyłącznie kontrolki typu pivot item. Tak samo zresztą jak panorama przyjmuje tylko i wyłącznie kontrolki panorama item, ponieważ nie może to się odbywać inaczej, chyba że zdefiniujemy data binding. Wtedy możemy zdefiniować, jaki header będzie przypisywany do każdego z obiektów, ale o tym w następnym filmie. Póki co zobaczymy, jak to się zachowuje. Pivot ma to do siebie, że ma przede wszystkim tutaj swój header, tytuł i ma każdy element swój header, po którym można wybierać kolejną zakładkę, którą chcemy zobaczyć. Możemy ją przewijać tak samo gestami. A w środku, na każdej, powiedzmy, stronie możemy wyświetlać, co tylko nam się potem będzie podobało. W zasadzie to o pivocie tyle. Jest to jeden z idei wyświetlania naszej aplikacji. Panorama jest bardzo podobną kontrolką, chociaż jest troszeczkę inaczej zbudowana, choćby ze względu na to, że tło, jak sama nazwa wskazuje, jest tak jakby panoramiczne, że ono jest po prostu bardzo szerokie. Nasze obiekty są tutaj widoczne już, można je sobie podejrzeć, zaglądając w tą lub w tamtą stronę. Delikatnie oczywiście, ale można. I jak widać, sam tytuł naszej aplikacji jest ciągły, nie jest tylko guzikiem, na który sobie tam klikamy. I oczywiście również poruszamy się gestami, a elementy, które są tutaj w środku, są już do zbudowania wedle naszych potrzeb. Żeby zdefiniować tło naszej panoramy, tutaj mamy specjalny background z image brushem. Oczywiście możemy zrobić tutaj każdy inny brush, solid color brush już. Możemy mieć kolor jakikolwiek będziemy sobie chcieli. Tak samo jak w pivocie, panorama items są wymagane jako elementy, również mogą być datafindowane, ale do tego dojdziemy później. Zasada tworzenia jest bardzo zbliżona do pivotu, chociaż daje troszeczkę inne podejście do samej aplikacji. Równie dobrze możemy tutaj zmienić orientację na landscape, ale w panoramie to nie najlepiej wygląda. I to w zasadzie tyle w dzisiejszej prezentacji. Powiedzieliśmy sobie o tym, jak można ostylować naszą aplikację, jakie mamy kontrolki w WP7 oraz jakimi kontenerami wypadałoby się posługiwać, aby nasza aplikacja nie odbiegała od innych. Dziękuję za uwagę. Michał Korcunowicz, zapraszam do kolejnych filmów z tego cyklu.